Był to reportaż Małgorzaty Furgi zatytułowany Migo, głos dla Odry. Zgodnie z zapowiedzią w studiu autorka reportażu Małgorzata Furga. Dobry
witam
wieczór.
Serdecznie, dobry wieczór.
Marianna Ruszczyńska, artystka wizualna, koordynatorka działań grupy Migo. Dobry wieczór.
Witam, miło mi bardzo.
A na łączach razem z nami jest pan Artur Furdyna, hydrobiolog z Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy. Dobry wieczór panu.
No dzień dobry, miło mi.
Nam również. Ja mam teraz pierwsze pytanie do pani Marianny. Wystawę W głębi toni Odra przepływy można będzie jeszcze obejrzeć? Jeśli tak, to gdzie? Bo tylko w czerwcu mieliście tę wystawę, którą zorganizowaliście na terenie Uniwersytetu.
Tak. Ale udało nam się jeszcze dogadać z jednym miejscem, z biblioteką ZUT-u na Kusłońcu. I w październiku bodajże jest planowana jeszcze jedna odsłona. Już mamy nowe pomysły, co by się tam miało wydarzyć. Natomiast to dopiero jest wszystko w przygotowaniu i jeszcze nie mamy szczegółów. Ale jeszcze będzie szansa.
To zapytam teraz autorkę reportażu. Czego brakuje twoim zdaniem jeszcze w tej ekspozycji, którą zaprezentowały artystki?
Ja to się zakochałam w kroplach wody, dlatego że tak jak tutaj artystki, artyści zachwycili się Odrą i postanowili dać swój głos dla Odry i zacząć ją bronić. Wiadomo, jak artyści zaczynają to przez siebie przetwarzać, przepuszczać, to zaczynamy być bardziej wrażliwi na problem. Tak mi się wydaje. I bardzo dobrze, że ekolodzy, przyrodnicy takie wsparcie otrzymali. Czego by mi tam brakowało? No może jakiegoś jeszcze filmiku, który by nas zabrał nad Odrę.
I pokazał ją
od tej takiej dzikiej strony. Filmy są ostatnio bardzo popularne, jakieś krótkie, dłuższe, więc to też można by było na tej wystawie zaprezentować. Pan Artur na pewno się ze mną zgodzi, że mieszczuchy znają Odrę od tej bardziej betonowej strony. Kiedy się wyjeżdża nawet do kanałów portowych, gdzie mamy tą dziką Odrę na dotknięcie, tak bliziutko, a nie każdy ma taką możliwość, żeby łódką popłynąć i to zobaczyć, to nagle się zachwyca, że ojejku, mamy dziką przyrodę w centrum miasta.
To prawda. Park, tak, który można zwiedzać, kanu, jedyny w Europie, a tak naprawdę nie wiemy, że to jest nasza własność, naszego regionu. A pana odczucia po obejrzeniu wystawy, panie Arturze?
No ja miałem przyjemność wcześniej już zetknąć się z inicjatywą jako Fundacja Rewilding Pomerania. Wcześniej mieliśmy jedną odsłonę taką. Ja już jestem taki pełen wrażeń w związku z tą inicjatywą i jestem pełen też wdzięczności dla całej grupy, bo to jest inny poziom wrażliwości i chyba trochę inne audytorium, które styka się poprzez pracę tutaj całego zespołu artystów z tematem. Tak, pani Małgosia słusznie mówi, że generalnie ja bym tego nie ograniczał do mieszczuchów. Znakomita większość naszych rodaków, a może i większość społeczności Ziemi widzi wodę, rzekę przez pryzmat tego kawałeczka, nad którym stoi. I w ponad połowie ten kawałeczek to jest przestrzeń miejska, gdzie od co najmniej wieków, a w niektórych częściach, jak w Europie, od tysiącleci, znaczna część rzek jest uregulowana, ocembrowana, ujarzmiona, skrępowana, bo to wszystko są kajdany dla naturalności.
Oczywiście.
I to jest coś, co wymaga zmiany, ale ta zmiana nie zaistnieje, dopóki właśnie szerokim frontem, nie w kontekście jakiegoś konfliktu, ale szerokim frontem, szeroką publicznością, nie zaczniemy patrzeć na wodę. Już nie chodzi tylko o rzekę, bo w tym Szczecinie również są przepiękne strumienie, po prostu bajkowe, ale bardzo często jest tak, że kawałeczek strumienia od źródła, tam gdzie się nie dało nic wybudować ani użyć krajobrazu, to tam jest jeszcze dziewiczo i fajnie, nawet wokół Polic, wokół chemicznej fabryki są takie strumienie. Natomiast jak zejdziemy tylko w strefę ludzką, to beton, ten sam strumień potrafi wyglądać tak okropnie, to już nawet nie chodzi o beton, ale śmietnik.
No zwykła rzeczka ścieków.
Tak.
I to jest, znam to z autopsji. Mieszkam koło takiej rzeczki.
Ja bym jeszcze weszła trochę w słowo, ponieważ tutaj pani Marianna w reportażu powiedziała, że my nie mamy rzeki w naszych głowach. I ta rzeka i ta woda jest jakby w oderwaniu, znaczy woda jest w oderwaniu od rzeki i przez to, że nie mamy jej w naszych głowach, to nie mamy wyobrażenia, jak dużo szkody wyrządzamy w tym środowisku.
Patrząc jeszcze właśnie przez sztukę, bo tutaj zwracam się do pani Marianny, wy chcecie trafić do potencjalnego odbiorcy i uświadomić nam, właśnie tym odbiorcom, że wszystko wokół nas żyje i trzeba to szanować. Ja z punktu widzenia osoby, która często bywa nad Odrą, powiem, Odra jest chorą rzeką, jest chora. I czy ją uratujemy?
Ja wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej. Nie można patrzeć, próbować zrozumieć problemu, patrząc tylko na Odrę. Odra jest finałem.
Ale ona jest nam najbliższa, wie pan,
tak,
dlatego
ja
pytam,
wiem,
o to.
Ale samo to,
ja nie będę walczyć o Wisłę, bo przecież ja mam Odrę.
Ja to rozumiem, natomiast chcę zwrócić uwagę, że myśląc o Odrze, musimy widzieć jej źródła w Sudetach
i jej dopływy.
I to ujście u nas. Inaczej nie da się leczyć rzeki. Na tą Odrę składa się i ta Ina, która co chwila ściekiem płynie.
Tak,
i na
i
tą
Gowinica,
Odrę składa się
tak.
Warta z Notecią ujętą w kanał. I to wszystko razem składa się na to, co my widzimy. I kwestia druga, równie ważna, i tu też bardzo dobrze, że jakby artyści próbują też zauważyć tę wodę, właśnie tę wodę, nie chodzi o rzekę, bo tak naprawdę ta woda jest w całym krajobrazie i ona spływając z tego krajobrazu w sposób naturalny lub zarządzona przez człowieka, wchodzi do rzeki z takim, a nie innym ładunkiem. Dzika woda płynąca, wsiąkająca, oczyszczająca się wielokrotnie, zanim dopłynie do rzeki, ona jest zdrowa, czysta, źródlana. Natomiast jak ją N razy użyjemy i w końcu jakąś rurą wlejemy do tej rzeki, to jest początek choroby, którą pani widzi w Odrze.
Widzę ją i myślę, że większość spojrzeć. Z nas widzi, tak. A proszę mi powiedzieć, jak się państwo odnoszą do tego, co zaczyna się wokół Odry dziać, że chcą przyznać Odrze, dokładnie Fundacja Osoba Odra, przyznać Odrze osobowość prawną i żeby uczynić ją podmiotem prawa, a nie tylko zasobem.
Temat jest mi bardzo bliski. Uważam osobiście, że w pewnym sensie to jest akt desperacji, że jako grupa, myślę, bardziej wrażliwych na pewne problemy, musimy się uciekać do takich rozwiązań, kiedy prawo przestaje chronić nasze dobra naturalne, a z zasady w teorii chroni. Natomiast w praktyce już nie. To pokazuje chyba jakąś chorobę systemu całego, nawet ciężko mi ją nazwać i bardzo się cieszę, że jest taka inicjatywa, że są osoby, które mają tą siłę, determinację i cierpliwość, żeby walczyć od strony prawnej o rzekę, bo nie wystarczy, wydaje mi się, wyjść na świeże powietrze, pomanifestować swój ból, tak, no jest brudno, tylko co dalej, bo jest nas bardzo wielu mieszkańców w Polsce, użytkowników rzek, przyrody, przykro, że użytkowników, a nie sąsiadów, ale chwilowo użytkowników bardziej. I wydaje mi się, że no na ten moment chyba to jest jedyny ruch, który może zacznie uświadamiać ten większy problem, o którym też mówisz, Arturze.
Odpowiedni projekt ustawy, o której tutaj wspomniałam, przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie, co przybliży Polskę do wprowadzenia tego proekologicznego precedensu, ale myśli pan, że się uda, że świadomość decydentów będzie na tyle duża, że Odra uzyska osobowość i wtedy będzie można o nią walczyć? Występować w sądach, będzie posiadała własną administrację?
To znaczy z jednej strony ja także tutaj jakby jestem wdzięczny, że w końcu po latach ja przeciwko pewnym działaniom w Odrze wypowiadałem się 30 lat temu.
I wówczas my również takiej audycji świadczymy.
I wówczas cicho jeszcze było, nikt nie chciał zrozumieć, że ryzyka, które się wiążą z pewnymi przysposobianiami Odry do pomysłów na użytkowanie, będą dla niej zabójcze. Natomiast jednocześnie ja trochę smucę się, bo to jest przejaw, tak, to jest akt desperacji, a jednocześnie to jest przejaw tego, że jako społeczeństwo dajemy się wciągać w grę, w której wszystko będzie opisane prawem i co nie jest opisane, to będzie możliwe. Jakoś tak niestety jest, że wciąż to prawo modyfikujemy, a przyroda wokół jest w coraz gorszym stanie. My jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to byliśmy najbardziej ekologicznym krajem w tej Unii. Później wydaliśmy ponoć najwięcej z tych unijnych środków na ochronę przyrody. Finał widzimy wokół. Ja bardziej patrzę na tą inicjatywę, na tę inicjatywę jako na głos społeczny, który powinien potrząsnąć decydentami. A nie mam złudzeń, że oni są nieświadomi. Oni są świadomi, tylko nie zawsze reprezentują interesy takie, jak my byśmy chcieli, mimo że obiecują, że tak będzie. Bo jeżeli się przyjrzeć tak naprawdę w tym, co się wydarzyło, ta Odra jest wynikiem całej serii ingerencji w krótkim dość czasie, plus efekty zmian klimatu i rzeka nie udźwignęła. W końcu nie udźwignęła ładunku, który od wieków jest do niej wprowadzany. Wcześniej się udawało, bo płynęło więcej wody. Teraz wody jest coraz mniej i skończyło się, jak
i
się
mamy
skończyło.
To, co
właściwie
mamy, tak.
Się kończy, bo to jest cały czas trwający proces szukania nowego stanu systemu przyrodniczego, bo to z jednej strony chwilami jest śmierć, za chwilę jakaś tam grupa organizmów jednak daje radę. Przyroda broni się długo, niestety.
Albo stety. Tylko my tego nie umiemy dostrzec.
To właśnie chyba niestety, dlatego że gdyby reagowała gwałtownie, to byśmy się dawno nauczyli szacunku dla niej. Natomiast my tylko się potrafimy bać jako gatunek, jak przychodzi wielka burza, grzmią pioruny i jest powódź. A na przykład nie potrafimy się bać takiego cichego, prawdziwego, największego zagrożenia w naszym kraju, to jest susza. Susza kroczy po cichu, wody jest coraz mniej. Zaczynają się protesty, alarmy, że nie ma przecież wody w rzece, nie ma wody, jest mniej w jeziorze. A tu chodzi o to, że po prostu woda uciekła pod nasze nogi, bo ją cały czas tam zmuszamy do wpływania.
Ale panie Arturze, jeszcze może też wejdę w słowo, bo mówimy o suszy i w momencie, kiedy zabraknie nam wody w kranach, kiedy będzie woda racjonowana, to nagle się obudzimy, że co myśmy z tym zasobem wody zrobili, ale to już będzie wtedy za późno.
Znaczy, no ja właśnie chcę zwrócić uwagę na jedną kwestię, bo to też jest kwestia trudna do zrozumienia w Szczecinie, mieście portowym niedaleko Bałtyku, gdzie różnica poziomów co prawda jest nawet pół metra i potrafią pływy być i więcej. Teraz po przekopaniu przejścia kanału Piastowskiego szerszego to szybciej i bardziej się te zmiany pojawiają w zależności od pogody. Tym niemniej tu nie widać tego efektu drenażu. Natomiast musimy pamiętać, że ta wielka rzeka jest najniższym, tak zwaną bazą drenażu, najniższym punktem i do tej bazy rok po roku wszystkie stosunki wodne się opuszczają. Więc jak obniżyliśmy dno w danym przekroju, to musimy mieć świadomość, że wcześniej czy później woda się obniży w całej zlewni, czyli ta rzeka będzie płynąć coraz bardziej w gruncie, a nie po powierzchni.
Panie Arturze, tu się kłania edukacja. My o tej edukacji już 20 lat temu mówiłyśmy tu na antenie Radia Szczecin, że jest potrzebna, że trzeba umiejętnie ją dozować i sprzedawać już od najmłodszych lat. No i widać efekty. Nie ma efektów, tak?
No tutaj powiem coś niepopularnego, ale chyba ta wadliwa edukacja już była 20 lat temu dosyć mocno wypaczona, ponieważ dziś decyzje podejmują ci, którzy wtedy byli edukowani. My dziś potrzebujemy edukacji po nowemu, która obejmie także bardzo dorosłych, takich już uparciuchów, którzy pchają cały ten nasz wózek krajowy w kierunku katastrofy jeszcze większej niż już jesteśmy.
Ale ja myślę, że właśnie tacy artyści jak panie tutaj z grupy MIGO mogą nam poprzez obrazy, bo obrazy najbardziej oddziaływują na naszą podświadomość. Pokazywać i uświadamiać. Zobaczcie, jakie to jest piękno, kiedy się namaluje, ale zobaczcie.
Rzeźby się wykona.
Tak, albo
rzeźby się wykona,
instalacje. Ale zobaczcie, jak to w naturze wygląda. My wam pokazujemy to, co mogło być, A wy
na
zniszczyliście.
Pewno to jest tak, że trudno pokazać sztuką śmierć w takiej formie, jaką ta, na tej odrze
tu bym się z panem nie zgodziła.
I to niestety nie jest zbyt popularny obraz, a to taki obraz powinien dominować w sztuce, tylko taki artysta za długo by pewnie nie zaistniał na
A to
rynku.
Posłuchajmy, co na to powie pani Marianna.
Ja świadomie wybrałam inną drogę, bo wydaje mi się, że dzielenie się śmiercią to jest to, od czego wszyscy uciekamy, a miłość to to, za czym wszyscy tęsknimy. I ja potrafię namalować przytłaczające obrazy. Naprawdę. Mam serię czerni potężnych, dużych formatów, ale nie chcę. Bo uważam, że dużo większą siłę ma ten pozytyw. Ta tęsknota za błyszczącą wodą, za śpiewem ptaków. Wydaje mi się, że patrząc na to, co robią moje koleżanki, Dominika, która namalowała rybkę pod prąd, która ma spełniać marzenia, że możemy też mówić o rzeczach ważnych i potrzebnych, ale uruchamiając po prostu inne sfery. Tym bardziej, że pokazując śmierć, ja sama czasami czuję się przytłoczona, bo mam świadomość tego, co się dzieje. Bo wtedy jest pytanie, dobrze, ale co ja mogę zrobić? Co ja właściwie mam zrobić?
I obudzić myślę, się.
To nie wystarczy.
Ale to nie my chyba się mamy obudzić.
Nie, ale ci,
skoro którzy protestujemy.
Tak, tak, natomiast
którzy do tego doprowadzili.
Mam pójść, popukać do drzwi, pokrzyczeć na kogoś. Myślę, że jest tak ogromna bezsilność też wśród ludzi, którzy czują i widzą, co się dzieje. Ja kiedyś miałam z kimś taką rozmowę na temat demokracji. I to jest też tak, że nasza historia, ona troszeczkę jeszcze chyba nie dała nam przestrzeni, żeby świadomie z niej korzystać. Bardzo długo nie mieliśmy do niej dostępu we właściwy sposób i wydaje mi się, że dopiero się uczymy, jak ogromny głos może być społeczeństwa, o ile z niego to społeczeństwo korzysta. Mi się wydaje, że jeszcze mało korzystamy. Ale już zaczynamy być pełni różnych pomysłów. I mam nadzieję, że ten głos, on będzie też rósł w tym obszarze. Bo my się naprawdę musimy bardzo wiele nauczyć, bardzo wielu rzeczy na różnych poziomach.
A podsumowując tą dzisiejszą naszą krótką rozmowę, a wywołała ją wasza wystawa i podejście artystek z grupy nieformalnej MIGO do przyrody, do świata, który nas otacza, to co w tej chwili można uczynić?
Bardzo mądrze Marianna powiedziała o tym wzmocnieniu głosu i tu znów możemy się podpatrywać trochę wodę. Bo woda, jak jest strużyną, to tą siłę ma niewielką, ale jak się zbiegną te strużyny w tą wielką rzekę, to nie ma głazu, którego by ta rzeka nie potrafiła opłynąć i utopić. Także jak czegoś się nie da pokonać na wprost, to można to obejść i spowodować, że to zniknie. Więc tutaj te opory jakby decydentów i trwanie w takim wygodnym modelu od dawna wypracowane tą mnogością głosów jest do ogarnięcia. Natomiast na pewno każda kolejna inicjatywa to kolejna lampka dla decydujących. Zresztą ja powiem tak, ja dzisiaj widzę szeroką wolę zmian w podejściu. Mamy programy dzisiaj możliwe do finansowania działań renaturyzacyjnych. W ogóle jest program renaturyzacja. Oczywiście to jest po pewnych zdarzeniach ta Odra się musiała być może wydarzyć, żeby potrząsnąć całym społeczeństwem. Tym niemniej to się dzieje, ale jednocześnie mamy na przykład ten gmach praw, które są tak trudne do wzruszenia i też mamy tę wadliwą demokrację i tak, my się nie nauczyliśmy w ogóle demokracji, myśmy zostali rzuceni na głęboką wodę, podczas gdy dookoła ta demokracja sobie ewoluowała i jesteśmy w tym względzie trochę takim dzieciakiem pośród tłumu dorosłych. Ale myślę, wierzę, my Polacy mamy ogromną siłę przetrwania i wolę przetrwania, więc nauczymy się. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że nam wody w kranie będzie musiało zabraknąć, żebyśmy się nauczyli.
Ja myślę, że jest tak wielu mieszkańców, którzy żyją obok Odry i chcą tę Odrę żywą, a nie martwą. I tak jak zadziałali w momencie katastrofy, przyłączyli się do tego mieszkańcy innych regionów, bo wtedy głośno było o Odrze w całej Polsce. I myślę, że ci ludzie nie pozostawią tej swojej rzeki. i jako ta grupa lobbująca za określonymi działaniami nie ustaną w działaniach. Liczę na to.
A artyści?
No właśnie, artyści. Ja sobie tak pomyślałam, że my jesteśmy głosem emocji. Tym, co jest wewnątrz i mamy to ogromne szczęście, że możemy wyrażać to, co czujemy w bardzo taki widoczny sposób poprzez naszą sztukę. I myślę sobie, że jest też ogrom ludzi, którzy nie mają tego szczęścia, bo nie namalują obrazu, nie zrobią wernisażu i siedzą z tymi emocjami zamknięci w bezsilności. I tak sobie pomyślałam, że jeśli jest możliwość, żeby pod wywiadem zostawić jakiś komentarz, po prostu podzielić się tym, co państwo czujecie, to ogromnie zachęcam, dlatego, bo nie jesteście sami. Jeśli też wam się coś nie podoba w obszarze jakości zadbania o rzeki, czystości wody albo ochrony bioróżnorodności, to napiszcie o tym. Tak, bo my tu jesteśmy, są organizowane
spotkania. Ale są też
organizacje,
są portale społecznościowe, gdzie można się przyłączyć i pokazać, jak liczna jest to społeczność.
A siła tak. Nie jest w pojedynczym człowieku, tylko w grupie. Ja dziękuję za tę rozmowę. Jeszcze moglibyśmy bardzo długo rozmawiać i mówić o tym, jak powinniśmy postrzegać tę kropelkę wody, którą możecie państwo, mam nadzieję, jeszcze obejrzeć na którejś z wystaw, którą zorganizują artystki z grupy MIGO. Moimi rozmówcami dzisiaj byli Małgorzata Furga, autorka dzisiejszego reportażu, Marianna Ruszczyńska, artystka wizualna, koordynatorka działań grupy MIGO, no i pan Artur Furdyna, hydrobiolog z Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy. Naszą rozmowę i reportaż będzie można odsłuchać na stronie internetowej Radia Szczecin w zakładce Fonosfera. Czekamy na kolejne wystawy grupy MIGO.
I na spotkania z panem Arturem Furdyną, który często na tych wystawach się pojawia.
Oczywiście. I miejmy nadzieję, że obywatelska ustawa, która ma nadać Odrze status podmiotu prawnego, będzie faktem, a nie tylko takim mitem, o którym będziemy ciągle rozmawiać. Życzę spokojnego wieczoru. Kłania się Anna Kolmer. Dobranoc.
Dobranoc. Dziękuję bardzo.